Najczęstszym nowotworem wśród kobiet jest rak piersi, chociaż przytrafia się nie tylko płci pięknej, ale także mężczyznom. Jeszcze na początku tego wieku choroba ta była traktowana jako śmiertelna. Teraz już mówi się o niej, że jest przewlekłą. Jakie zaszły zmiany w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji w przypadku nowotworów piersi? O tym właśnie mówić będziemy w tej audycji. A gośćmi programu są pani Regina Zalech, prezes klubu Amazonki w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz dr Joanna Filipowska, kierownik zakładu rehabilitacji. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I dr Tomasz Filipowski, zastępca dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii. Witam pana.
Dzień dobry, witam.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Tak się dobrze składa, że dziś i jutro jubileusz 25-lecia swojej działalności obchodzi klub Amazonki w Białymstoku. I jest okazja, by właśnie z okazji tego jubileuszu trochę przybliżyć działalność tego klubu. I może zacznijmy od tego, skupia on osoby, które pokonały raka piersi. A ile tych członków tego klubu jest teraz?
Obecnie w klubie mamy około 180 pań.
A czy pani kiedyś przeliczała, czy może pani opisać, ile w ogóle osób się przewinęło przez klub?
Przez nasz klub, członkiń klubu przewinęło się około 500 osób.
Około 500 tak, osób, ale to nie jest precyzyjna liczba, mogą być od tego
tak,
też
oczywiście, dlatego że panie należą do klubu, potem rezygnują, często znów po kilku latach wracają. To nie znaczy, że wszystkie panie były w klubie i potem odeszły zupełnie. Po prostu rezygnują z różnych powodów, ale też i wracają.
Nie mają czasu
wnuczki, praca zawodowa, nieraz nawet i jakaś tam poważniejsza choroba.
A czy zdarzyli się mężczyźni również?
Nie, w naszym klubie nie.
Nie było mężczyzn.
Nie było, ale w Suwałkach był pan.
A ten wasz klub Amazonki to ma nie tylko jeden oddział, ale chyba kilka z tego, co wiem.
To znaczy nasz klub Amazonki jest samodzielnym jednym oddziałem, tak? Ale na terenie województwa podlaskiego, zresztą w strukturach federacji, do której należy również klub Amazonki, siedzibą federacji jest Poznań, Federacja Stowarzyszenia Amazonki, jest podział na Unię, które odpowiadają województwom. Mhm. I właśnie w naszym województwie jest Unia Podlaska Amazonek, a nasz klub jest klubem wiodącym.
Czyli ten białostocki.
Tak, białostocki klub jest klubem wiodącym.
Ale są też inne kluby.
Tak. Należy klub Amazonek z Augustowa, Suwałk, z Bielska Podlaskiego. Powstały kluby ostatnio w Hajnówce i w Siemiatyczach, ale jeszcze nie zgłosiły akcesu przynależności do Federacji, do Unii. Z tym, że na jubileuszu naszym spotkamy się z paniami.
To jak pani mówi o 180 osobach, które w tej chwili należą do klubu, to w tej grupie są też...
Nie, to są tylko te, panie należące Białegostoku i okolic.
Czyli gdybyśmy chcieli wszystkie panie dodać z województwa podlaskiego, to niezła rzesza by z tego wyszło, bo to około 1000 osób mogłoby
nie,
być.
Nie, aż tak by nie było. Tam są mniejsze kluby w granicach 25 do 40 osób, ale to byłoby na pewno 300-350 osób albo i do 400 doszłoby.
A czy są w klubie osoby, które od początku działają?
Tak. Takich pań, które działają od początku, które zakładały klub, to jest cztery. Cztery panie są takie.
Czyli wtedy miały, no, kiedy zakładały, około 30 paru lat.
Tak,
no,
tak,
to
były
wychodzi.
Panie, które miały po 30-32 lata. Do tej pory należą, aktywnie działają i pomagają.
I to jest właśnie dowód
paniom
na to, że ta choroba przez lata zmieniła się z choroby śmiertelnej, strasznej, bo wtedy, kiedy były początki, to pewnie pani pamięta, że to zupełnie inaczej wyglądało niż właśnie jest teraz. A jakie wydarzenia w związku z obchodami tego jubileuszu przygotowaliście?
Obecnego jubileuszu, tak, 25-lecia. No, 25-lecia jubileusz to już jest ważny jubileusz, srebrny jubileusz, prawda? Tak jak powiedziałam, wiele osób się przewinęło. My rozpoczęłyśmy swoje świętowanie już 14 sierpnia. I rozpoczęliśmy wspólnym wyjazdem integracyjnym. A potem była msza w Świętej Wodzie, pielgrzymkowa, bo co roku taką pielgrzymkę organizujemy. Potem postawiłyśmy krzyż dziękczynny w Świętej Wodzie, który po mszy został wyświęcony, a teraz następny, mamy następną, następne spotkanie. Dzisiaj mamy panoramę, wszystko dla Amazonek, a jutro konferencję jubileuszowo edukacyjną.
Ta panorama, wszystko dla Amazonek, to odbywa się w Białostockim Centrum Onkologii.
Tak, w Białostockim Centrum Onkologii w Świetlicy.
Czy jeszcze dziś coś tam można odwiedzić,
jeszcze
zobaczyć,
dzisiaj
dowiedzieć?
Do godziny 16-17 jeszcze można pójść zobaczyć zaopatrzenie w podstawowe produkty, które są niezbędne Amazonkom, a więc protezy, rękawy uciskowe, bieliznę dla Amazonek, kostiumy, peruki, turbany. Tak, a oprócz tego zasięgnąć porad i nawet skorzystać z zabiegów kosmetycznych.
A jeśli chodzi o jakiegoś psychologa, mogą być osoby, które właśnie w tej chwili przeżywają ten najtrudniejszy moment, dowiadują się, że coś się dzieje złego. Jak sobie z tym poradzić?
Czy takie... jest nasza klubowa pani psycholog, jak również jest obecnie na terenie Białostockiego Centrum psycholog szpitalny.
Jasne. A jutro?
A jutro będziemy miały... O, jutro to jest szeroki program. Mamy najpierw program edukacyjny, w którym będą wykłady... Będzie miało 3 osoby, więc specjaliści, przede wszystkim lekarze. I od tu goszczący dzisiaj razem z nami pan dyrektor Filipowski, pani doktor Filipowska, jak również psycholog szpitalny. Także będzie można w przerwach porozmawiać.
A jeśli chodzi o wstęp na te wykłady, to tam...
Wstęp jest wolny.
Czyli każdy może przyjść.
Wstęp jest wolny, zapraszamy. Osoby zainteresowane tematem.
W Białostockim Centrum Onkologii?
Nie, jutro jest w Urzędzie Wojewódzkim.
Czyli
przy ulicy Mickiewicza.
Sali.
Tak, na głównej sali konferencyjnej.
Więc jeśli ktoś chciałby posłuchać, to może sobie przyjść tam,
tak,
do urzędu.
Tak, oczywiście, zapraszamy serdecznie.
Tylko jeszcze proszę powiedzieć, w jakich godzinach?
O godzinie 12:00. Do godziny 17:30.
A jeśli chodzi o Centrum Onkologii, to tylko dzisiaj?
Tak, tylko dzisiaj mamy. Tak, te warsztaty mamy tylko dzisiaj.
Jutrzejsze uroczystości będą w Urzędzie Wojewódzkim. No dobrze, to w takim razie miejmy nadzieję, że ktoś z tego spoza grona osób, które dotknęły, inaczej, których dotknęła choroba nowotworowa, też zechcą posłuchać i czegoś się dowiedzieć. A my za chwileczkę będziemy mówili już o tym, jaki to przełom nastąpił w leczeniu raka piersi. Dziś w tej audycji mówimy o raku piersi, a gośćmi są pani Regina Zalech, prezes klubu Amazonki w Białymstoku, oraz państwo Joanna i Tomasz Filipowscy z Białostockiego Centrum Onkologii. Pani doktor Joanna Filipowska zajmuje się rehabilitacją, a pan Tomasz Filipowski jest zastępcą dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii. I teraz pytanie będzie do pana dyrektora, a właściwie do pana doktora, bo będziemy mówili o tym, jak to się zmieniał właśnie ten rak piersi. Znaczy on w zasadzie, to można powiedzieć, się za bardzo nie zmieniał, ale leczenie poszło tak daleko, że w tej chwili już mówi się, że nie jest to w ogóle choroba śmiertelna, a jeszcze na przełomie tysiącleci traktowany był jako taka choroba. Teraz mówi się, że jest to już choroba przewlekła. Jakie były kluczowe zmiany w diagnostyce czy w leczeniu tego nowotworu, które właśnie zdecydowały o tak znaczącej skuteczności leczenia i o przeżywalności osób z tym nowotworem?
Tak, to zdecydowanie tak. Po początku tego wieku Światowa Organizacja Zdrowia przesunęła chorobę nowotworową jako taką, a przede wszystkim raka piersi, z chorób śmiertelnych do chorób przewlekłych. Złożyło się na to wiele kluczowych momentów, przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu raka piersi. My dzisiaj wiemy, że ten rak piersi to nie jest taka choroba jednorodna. Dzięki ogromnym postępie medycyny, szczególnie w diagnostyce molekularnej, potrafimy rozpoznać różne typy i podtypy raka piersi. Ale chciałbym powiedzieć, może zacząć od początku. Ogromną rewolucją i przełomem takim było wprowadzenie mammografii i wprowadzenie programów populacyjnych mammograficznych, kiedy możemy objąć dużą rzeszę obywateli naszego kraju i wychwytywać te wczesne postaci raka.
A kiedy ta mammografia została wprowadzona, pamięta pan?
W 80, w, w, krajach rozwiniętych w 1985 roku, natomiast w Polsce od 2005 roku już mamy programy populacyjne.
20 lat później.
20 lat później. To bardzo ładnie jest widać na różnego rodzaju wykresach, jak mimo wzrostu zachorowalności spada śmiertelność właśnie w związku z prowadzeniem tych programów populacyjnych. Ale używamy też zaawansowanych technik obrazowania, takich jak rezonans magnetyczny. Używamy też takich technik jak PET-CT z odpowiednimi znacznikami. To bardzo nam pomaga w diagnostyce chorób nowotworowych i przede wszystkim diagnostyki raka piersi. Ale też zmieniło się diametralnie podejście do leczenia raka piersi. Nie leczymy już bardzo radykalnie tak zwanie raka piersi. Kiedyś głównym leczeniem operacyjnym były operacje amputacji piersi.
Czyli dzisiaj mastektomia.
Mastektomia, tak jest. Dzisiaj praktycznie takiego zabiegu się unika. Operujemy bardzo oszczędzająco. Robimy węzła wartownika, zabiegi z węzłem wartownikiem. Tak, żeby pacjentkom dać zarówno szansę jak na najdłuższe życie, ale też na komfort przeżycia. Tak, żeby potem w trakcie rehabilitacji osiągały pełną sprawność pacjentki. Ogromna zmiana też zaszła w technikach radioterapii, która jest nierozłącznym elementem leczenia raka piersi. Stosujemy różnego rodzaju nowoczesne techniki właśnie oparte na obrazowaniu. I to jest to, co dzisiaj mówimy tak bardzo modne słowo medycyna spersonalizowana. Czyli my pracujemy na obrazach personalnie dla danego człowieka. Nie posługujemy się jakimś schematem, tylko konkretnie do anatomii konkretnego pacjenta. Jeśli mówię o medycynie spersonalizowanej, to też myślę o nowoczesnej chemioterapii i terapii celowanej. Tutaj też nastąpił ogromny przełom. Są nowoczesne leki.
No przełomem wprawdzie była hercyptyna.
Właśnie, chcę o tym powiedzieć, że odkryto receptor hercyptynowy i pod firmy dzisiaj są leki, które dzięki którym możemy pacjentki, te, które mają ten receptor, tak, możemy je dzisiaj leczyć herceptyną i one odnoszą największy sukces z tego typu leczenia. Ale też wiemy już na podstawie badań onkologicznych, że są takie geny jak BRCA1, BRCA2 odkryte. Wiemy, które pacjentki są w grupie wysokiego ryzyka, ale mamy też szereg różnych innych instrumentów, o których bym dużo mógł mówić. Natomiast też wiemy, jak pogrupować pacjentki, te, które wymagają bardziej radykalnego leczenia, bardziej takiego agresywnego i te, które nie wymagają aż takiego agresywnego leczenia. I jeszcze raz będę wracał do programów populacyjnych. Tutaj ogromną rolę odgrywają programy populacyjne i same panie Amazonki, które to propagują, bo one już tą chorobę doświadczyły, wiedzą, jak się leczyć, jak uniknąć takiego ciężkiego leczenia i odgrywają ogromną rolę w szerzeniu tych programów populacyjnych.
A w ostatnich dniach nawet na naszej antenie była mowa o tym, że pomimo tak dużej świadomości, pomimo tak łatwego dostępu do mamografii, do różnego rodzaju badań, które można przeprowadzić, niestety mamy w tej chwili trendy odwrotne niż chcielibyśmy. Spada liczba właśnie prowadzonych badań. Jak to można wytłumaczyć?
Dla mnie jest to niewytłumaczalne, bo z reguły wszyscy chcemy, żeby wszystko było za darmo, a jak jest coś za darmo, to wtedy z tego nie skorzystamy. Jest to dla mnie niewytłumaczalne zjawisko. Bo absolutnym fenomenem na skalę światową jest Polska, bo z reguły w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, nawet w Stanach Zjednoczonych pacjentki, a w zasadzie nie pacjentki, tylko populacja chętnie korzysta z badań przesiewowych właśnie po to, żeby sobie zaoszczędzić potem jakiegoś leczenia. Natomiast u nas zarówno program raka piersi, jak i raka szyjki macicy cały czas kuleje. Aczkolwiek chcę podkreślić, że coraz więcej pacjentek zgłasza się na te programy i dzięki temu mamy coraz więcej pacjentek we wczesnych stadiach choroby nowotworowej. Te takie późne stadia już się zdarzają coraz rzadziej. I to, co pan redaktor podkreślił, to jest bardzo ważna rzecz. Świadomość. Mnie się wydaje, że na przełomie wieków szczególnie w krajach rozwiniętych, wzrosła bardzo świadomość ludzi dotycząca choroby nowotworowej i możliwości leczenia tej choroby nowotworowej. I choroba nowotworowa przestaje być takim tematem tabu i mitem, że jest to choroba śmiertelna, bo nie jest. My dzięki diagnostyce, leczeniu i terapiom wspomagającym możemy pacjentki leczyć wiele, wiele lat. Podobnie zresztą jak na przykład w cukrzycy.
No ale być może też i ten czynnik, że to już przestała być choroba śmiertelna, czyli ta najgorsza, straszna, to też ta żarówka, która się powinna zapalić w głowie kobiety, już teraz nie jest taka czerwona, tylko taka trochę pomarańczowa. I może tak, a skoro to jest wyleczalne, to ja jeszcze później pójdę. Nie będę teraz szła się badać.
Ale wszystko jest kwestia tego, jak potem będę leczona, tak? Mhm. Jak długo będę leczona. Jeżeli zgłoszę się wcześnie, to leczenie się zamknie w przeciągu 2-3 miesięcy. To cały czas jest leczenie długie, to nie jest leczenie krótkie. Mhm. A jak zgłoszę się późno, to będę leczona, ale będę leczona dożywotnio, ale jednak cały czas leczona.
I właśnie za chwilę o tym porozmawiamy. Dziś mówimy o raku piersi. Na jakim etapie zaawansowania teraz wykrywany jest przeważnie rak piersi, panie doktorze?
W tej chwili rak piersi wykrywany jest w zasadzie na etapie choroby miejscowej. Bardzo rzadko się zdarza, że jest ta choroba już uogólniona. Jednak ta świadomość pacjentów jest coraz większa i szczęśliwie zgłaszają się do nas coraz wcześniej.
Mówi pan choroba miejscowa, czyli jest to jeden guzek, jeszcze bez przerzutów do węzłów chłonnych i można go
potraktować
tak, jako pojedyńczy...
Jako leczenie tak zwane oszczędzające.
No właśnie, a... Wcześniej jak to było?
Wcześniej była sytuacja odwrotna. Ponad 60% pań, które zgłaszały się do nas do Centrum Onkologii, to były panie już w fazie uogólnionej choroby nowotworowej. Często były to panie, które już miały przerzuty do węzłów chłonnych badane klinicznie, czyli to, co mogliśmy zbadać już palcami, rękami. W tej chwili czasami zdarza się tak, że mimo, że guzek jest mały, to te przerzuty do węzłów chłonnych są, ale są w pojedynczych węzłach chłonnych i są to tak zwane mikroprzerzuty. I one też cały czas się kwalifikują do leczenia oszczędzającego.
No i właśnie, na czym polega to leczenie oszczędzające, czyli w tych pierwszych etapach rozwoju nowotworu?
Leczenie oszczędzające wzięło się stąd, że przede wszystkim oszczędzamy pierś. Czyli pacjentkom wykonywana jest albo kwadrantektomia, albo nawet tumorektomia, czyli usunięcie samego guza z odpowiednim marginesem oraz tak zwana procedura węzła wartownika, czyli przy odpowiednich środkach farmakologicznych sprawdzamy, które węzły chłonne są ewentualnie, mogą być zajęte przez proces nowotworowy i wycinamy od 4 do 10 węzłów chłonnych i sprawdzamy, które z tych węzłów chłonne, czy są zajęte rzeczywiście procesem nowotworowym, czy nie.
Jaka to jest różnica pomiędzy tymi poprzednimi dość rozległymi operacjami, w których właściwie wycinaliście prawie wszystkie węzły chłonne?
To jest ogromna różnica, bo wycięcie 4-5 węzłów chłonnych nie powoduje aż tak dramatycznego zaburzenia w układzie chłonnym. Natomiast wycięcie wszystkich pięter i pachy, i piersi, to jest niestety, no już jest leczenie bardzo okaleczające i tutaj ukłon w stronę rehabilitacji, bo tutaj pani doktor na pewno może więcej powiedzieć, z czym to się wiąże.
No to jeszcze wróćmy do zaawansowanej postaci raka piersi, bo tu powiedzieliśmy o pojedynczym guzku, który ma tam wielkość powiedzmy do centymetra, czy nawet do 2. Jeszcze chyba się traktuje, że to nie jest taki właśnie mocno rozwinięty nowotwór, ale jakie to są postaci właśnie te już zaawansowane, teraz spotykane?
Najczęściej są to guzy powyżej 3 cm z klinicznie badanymi węzłami chłonnymi. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się tak, że pacjentka przychodzi do nas już z rozsiewem procesu nowotworowego, kiedy już niestety na podstawie badań obrazowych stwierdzamy, czy przerzuty do wątroby, czy do innych narządów mięśniowych lub też do układu kostnego. Każde leczenie onkologiczne jest leczeniem skojarzonym. My stosujemy leczenie sekwencyjne, czyli i łączone, czyli leczymy zarówno metodą chirurgii, jeżeli jest na to jeszcze możliwość, ale potem też stosujemy i chemioterapię, i hormonoterapię oraz radioterapię. No i oczywiście potem rehabilitacja. I na każdym etapie, przynajmniej tak się dzieje w Białostockim Centrum Onkologii, na każdym etapie jest pomoc psychologa.
A zlekceważenie jakiego objawu albo jakiego momentu, czy też przeoczenie, bo tak się też może zdarzyć, to powoduje, że już przechodzimy do tej zaawansowanej formy nowotworu?
Panie redaktorze, to ja powiem wprost. Pierwszym zlekceważeniem, jaki może każda pani zlekceważyć, to jest zlekceważenie przyjścia na badanie przesiewowe. Mhm. To jest już pierwszy grzech. Drugim grzechem jest takim, że jeżeli pacjentka wybada sobie w piersi jakiekolwiek zgrubienie, czy pod pachą, czy właśnie w piersi i nie zgłosi się z tym do lekarza, to też już może być tak zwanym drugim grzechem. No już absolutnym grzechem jest to, jeżeli pacjentka zauważy, że coś się dzieje w piersi i łączy się to ze skórą i na piersi występuje tak zwany objaw skórki pomarańczowej, to już my wtedy wiemy, że na pewno już jest to zaawansowana postać procesu nowotworowego.
Czy też wciąganie sutka.
Czy też wciąganie brodawki, tak jest.
No bo to wtedy właśnie też już jest ten proces rozwijający się. No dobrze, i jak wygląda życie osób z takim zaawansowanym rakiem piersi?
Przede wszystkim kwalifikujemy wtedy pacjentki do pełnej diagnostyki, bo musimy wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy tego nowotworu, czy są przerzuty do narządów miąższowych, czy do układu kostnego. Najczęściej rozpoczynamy od chemioterapii. Proponujemy pacjentkom chemioterapię w zależności od rozpoznania. Robimy biopsję gruboigłową, sprawdzamy, jaki jest status receptorowy. Wtedy albo dołączamy hormonoterapię, albo dołączamy leczenie herceptyną. I w zależności od tego, co się nam uda uzyskać u takiej pacjentki po tam 6 czy 8 kursach leczenia chemicznego, przechodzimy do dalszej fazy leczenia. Jeżeli można leczyć jeszcze operacyjnie, to próbujemy leczyć operacyjnie z następową na przykład radioterapią.
Ile to trwa?
To jest rozłożone na bardzo długi okres w czasie. To z reguły trwa, no tak jak powiedziałem już wcześniej, wtedy to już to leczenie, jeżeli pacjentka jest zaawansowana, to jest leczenie dożywotnie.
I przez cały czas będzie skutki tego leczenia odczuwać.
No z reguły tak.
Jakie to są skutki? Może pani nam powiedzieć?
No na pewno pogorszenie jakości życia. Pojawiające się bóle. Chociaż są leki, które już przy chemioterapii na przykład mogą zmniejszyć wymioty, odczucie mdłości, zawrotów głowy, ale jednak jest to nadal uciążliwe, nadal jest pogorszenie stanu zdrowia ogólnego.
I dlatego tak ważne jest, żeby właśnie jak najwcześniej
wykryć, żeby tych dodatkowych obciążających leczeń nie mieć długotrwale przede wszystkim. Jest to bardzo trudne.
O tym często pewnie rozmawiają panie podczas spotkań w klubie Amazonki.
Tak. Rozmawiamy i prowadzimy zebrania szkoleniowe, edukacyjne, żeby zwrócić uwagę na pewne
tu fakty. Warto też powiedzieć, że osoby, które przechodzą tego wczesnego raka piersi, na ogół wracają do pracy i żyją normalnie, aktywnie. Osoby, które już mają zaawansowanego raka piersi, o wiele rzadziej mogą kontynuować pracę.
Często są już inwalidami, mają grupę inwalidzką nawet.
Dokładnie. A ta praca w naszym życiu tak naprawdę ma ogromne znaczenie i często zdajemy sobie z jej roli znaczenie dopiero wtedy, kiedy stracimy możliwość pracy.
Na czym taka pomoc polega ze strony klubu Amazonki takim osobom z zaawansowanym rakiem?
No przede wszystkim to bardzo ważna jest pomoc psychologiczna tutaj, wsparcie psychologiczne, jak również dobór takich metod rehabilitacji, które my możemy w klubie zaproponować, ale też i ciągłość tej pomocy. Dlatego, że rehabilitacja, którą prowadzi klub, to przez cały rok jest. W ciągu tygodnia mamy 7 grup w tej chwili rehabilitacji na sali gimnastycznej, to tylko sala. Mamy 2 grupy w tygodniu gimnastyki w basenie. Mamy zajęcia z Nordic Walking, z choreoterapii, która jest razem i terapią psychiczną i jednocześnie ruchową. No i pomoc, warsztaty, spotkania indywidualne, terapia grupowa z psychologiem.
No to robi właśnie klub Amazonki. Natomiast tutaj można cały czas, jak tu pani wspomniała, uczestniczyć, jednak w rehabilitacji tej, którą się ma z poradni rehabilitacyjnej, tylko raz w roku, z tego co kojarzę.
To znaczy rehabilitacja finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest już bardziej limitowana. My staramy się, żeby była wtedy, kiedy jest niezbędnie potrzebna, ale w momencie, kiedy mamy już sytuację przewlekłą, wtedy rzeczywiście odbywa się raz w roku.